Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Bohaterem dzisiejszego odcinka naszego leśnego serialu będzie bardzo ciekawa roślina. Taka roślina, którą możemy uznać za stempel. Stempel leśny. Aby o niej opowiedzieć, udajemy się do lasu z Arturem Golisem, botanikiem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Z panem Arturem przenosimy się w czasie do maja, a w przestrzeni w okolice Promna. No,
i tak naprawdę nie powinno nas tutaj być, bo teraz tutaj powinna stagnować woda. A nie dzieje się to od lat, bo widzimy, że tutaj już całkiem nieźle radzi sobie leszczyna, radzi sobie kruszyna, mnóstwo mamy siewek jaworu, sporo mamy niestety też siewek czeremchy amerykańskiej, ale mamy bardzo fajną roślinkę o czterech liściach, czworolist. Ja wypatruję kwitnącego, bo byśmy potrzebowali taki kwitnący. O tak, brawo! Jest, kwitnący czworolist. Ładny, prawda? Jest to bylina taka kłączowa i my tutaj nie wiemy tak naprawdę z iloma osobnikami mamy do czynienia, bo one tworzą jeden czasami organizm i taką sieć. Czworolist jest jak najbardziej gatunkiem rodzimym i jest takim gatunkiem typowo właśnie leśnym. On mówi, że praktycznie zawsze był tu las, można powiedzieć.
Zatrzymajmy się na chwilę przy tym zdaniu botanika. No. Co to znaczy, że czworolist swoją obecnością informuje, że zawsze był tu las? Otóż oznacza to tyle, że czworolist nie występuje w lasach wtórnych, czyli takich lasach, które, powiem to z dużą ostrożnością, urosły przy znacznym udziale człowieka, który na przykład wcześniej wyrąbał w tym miejscu las pierwotny, albo posadził las na nowym obszarze według swojego widzimisię. Innymi słowy, czworolist poświadcza autentyczną naturalność lasu. Jest jak jubiler, który nam potwierdza, że to jest prawdziwe złoto, a nie tombak. Czworolistu nie oszukasz. I tu może dwie liczby. Wikipedia podaje, że rzadkością jest już samo kiełkowanie nasion tej rośliny. Kiełkuje nierzadko mniej niż 1% nasion. To raz. A dwa, podziemne kłącze czworolistu dożywa ponad 200 lat. Że tak powiem, ta roślina nie lubi zmian.
Na tej zalążni, takiej już wybarwionej na granatowo, brązowo, można powiedzieć tak fioletowo, no nie wiem jak określić tą barwę, to jest ten zalążek tego owocu, który potem wyrośnie w kształcie takiej jagody, no do średnicy 1 cm, pojedyncza jagoda. Zwróćcie Państwo uwagę, że nie ma płatków. Są działki kielicha, tu takie wąsy, co normalnie u roślin byłyby płatkami, ale to są takie listki okwiatu, które nie są wybarwione. Najatrakcyjniej wyglądają tutaj pylniki, prawda? To tak do końca dobrze nie czuć, ale tak naprawdę ta roślina nieprzyjemnie pachnie troszkę takim zepsutym mięskiem. I to jest jej strategia, bo przez to niektóre owady błonkoskrzydłe wabi. No my to jeszcze określamy mianem kwiatu zwodniczego, ponieważ on pachnie jak, powiedzmy, psujące się mięso i one tu przylatują, troszkę tak penetrują ten kwiat i doprowadzają, że ten pyłek na ten znamie słupka się przenosi.
I tu znów się na chwilę zatrzymajmy. No. Botanik Artur Golis powiedział, że to przykład kwiatu zwodniczego. Dlaczego? Bo on zapachem udaje mięso, czym wabi owady padlinożerne. Czyli tak naprawdę oszukuje je, zwodzi, bo przecież mięsem nie jest. Tą zapachową maskaradą powoduje jednak, że owad, zanim wykryje podstęp, zdąży tę roślinę zapylić. Krzywda mu się przez to nie dzieje, no ale wykorzystany został.
Chodzi o to, żeby owad przyszedł z rośliny, gdzie ten pyłek już jest sypki i naniósł, żeby doszło do skrzyżowania, żeby roślina sama siebie nie zapylała, żeby było domieszanie tych genów. Jego nazwa łacińska bardzo ładnie brzmi paris, paris quadrifolia. No quadrifolia, no to łatwo się domyśleć, cztery liście, a paris to tak naprawdę dwie jak gdyby takie podejście etymologiczne, że właśnie, że równe, sparowane, bo tak ładnie to, bardzo często napotykamy takie pięciolistne.
To jest, tu jest...
O, no właśnie, o. Proszę. Napotykamy pięciolistne, a nawet do siedmiu się czasami trafia. Natomiast też kojarzy się z mitycznym Parysem, który, tylko teraz nie pamiętam tych wszystkich bogiń i boginek, była Hera, Afrodyta, Atena i był Parys, tak? I miał wybór. I ta jagoda w środku ma symbolizować to jabłko z napisem tam chyba, jak to było, dla najpiękniejszej, tak? I on miał dokonać właśnie tego osądu. Już nie pamiętam, to matura to już 30 lat temu, ale w końcu nie pamiętam, która... One mu tam różne rzeczy obiecały.
Z pomocą uczestników wycieczki udało się przypomnieć, że Parys wybrał Afrodytę, która w nagrodę dała mu mężatkę Helenę, co doprowadziło do wojny trojańskiej.
No, pięknie, że tam pan nam dopowiedział, bo to już tego nie zapamiętałem. Także mamy tą właśnie symbolikę, którą reprezentują te liście i tą jagodę, która, no faktycznie ona jest taka jabłuszkowata później, tylko malutka.
I tu się znów zatrzymajmy, bo to całkiem zgrabna historia. Nazwę Parys quadrifolia wymyślił oczywiście Karol Linneusz. Marian Rejewski w przewodniku botanicznym pod tytułem Pochodzenie łacińskich nazw roślin polskich przytacza owo mitologiczne wyjaśnienie nazwy. I tu krótki mój wywód. Wystarczy posurfować po internecie, by przekonać się, że owoc czworolistu wygląda jak duża borówka osadzona na szczycie łodyżki, symetrycznie otoczonej owymi czterema listkami. I naprawdę nieźle to brzmi, że one symbolizują Parysa oraz trzy boginie, Atenę, Afrodytę i Herę. Szkopuł w tym, że te listki są do siebie bardzo podobne, niemal takie same. Który z nich jest Parysem? A który najpiękniejszą z trzech bogiń? I któremu listkowi należy się rosnąca nad nimi jagoda? Myślę sobie, że jeżeli Karol Linneusz naprawdę nazywając tę roślinę myślał o mitycznym Parysie, to po prostu zakpił sobie ze związanego z nim konkursu piękności. Tak jakby zapytał retorycznie, jak wskazać tę najpiękniejszą, gdy wszystkie są jednakowo piękne? No i jakim prawem ma je wskazywać Parys, skoro w tej naszej roślinie jest takim samym listkiem jak pozostałe? Takim samym w sensie nie lepszym, choć też i nie gorszym. Zaryzykuję tezę, że gdyby Karol Linneusz żył i nazywał rośliny dzisiaj, to wyborem nazwy dla czworolistu powiedziałby: wybory mis nie mają sensu.
The crown of Miss Supranational 2022 goes to...
Ładnie to wygląda, atrakcyjnie, jest to owoc dla nas trujący, aczkolwiek niesmaczny, no bo większość to już sobie wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, że te owoce, które są trujące dla nas są niesmaczne. No gdybyśmy zbierali jagody, to nigdy byśmy tu na jagody nie przyszli, bo to nie jest las, w którym się zbiera jagody. Także jest małe prawdopodobieństwo. W medycynie, w homeopatii na przykład, gdzieś tam się wykorzystuje. Kiedyś słyszałem, że przykłada się jakieś odciski, pęcherze, przywija się, przybandażowuje się właśnie te owoce, czy liście, czy papkę z liści też jako coś, co ma dezynfekować tą ranę, zabezpieczać.
Na koniec naszego spotkania z czworolistem jeszcze jedna uwaga. Jeśli by Państwo chcieli zobaczyć obocujące okazy tej rośliny, ale nie w lesie, nie w naturze i też nie w internecie, to polecam wizytę w Kościele Mariackim w Krakowie. A w tejże bazylice polecam bardzo uważne przyjrzenie się ołtarzowi Wita Stwosza. Czworolist jest tam raz wyrzeźbiony i kilka razy namalowany w tle. Dziękuję za uwagę i zapraszam do lasu za tydzień. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.